Sorry za bałagan, nie wyrabiam. To Blauka, czyli Georginia Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Duet, muzyczny duet z nagraniem Everest, które pojawiło się w zestawie do głosowania w ostatnią sobotę o 20 i oznacza to, że ma pierwszą szansę w tym tygodniu na wkroczenie do pierwszej dwudziestki w notowaniu 223. Głosowanie na stronie, głosowanie w aplikacji, głosowanie dzięki głosującym pod warunkiem, że nie zapomną z powodu upału albo z jakiegokolwiek innego powodu do piątku, do 19. 9 minut po 16. Tymczasem dziękuję za pierwsze raporty od tych, którzy w herbacie i w kawie kryształki cukru zastąpili kryształkami lodu. Są tacy, którzy nie muszą już schładzać się w sposób nienaturalny. Otóż naturalnie dotarło do nich to, co chłodne, zimne, niżowe i deszczowe oraz burzowe, o czym będziemy dziś jeszcze opowiadać. Ale do 19 zajmiemy się także wieloma innymi tematami. Rząd powołał, co zresztą Państwo wiedzą, uważnie słuchając chociażby serwis o 16, rząd powołał nową, starą pełnomocniczkę.
Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie pani minister Sopkowiak-Czarnecka. No jest to związane z przejściem do kolejnego etapu.
To jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję.
I o tym za chwilę Olga Bobienko będzie opowiadała w popołudniówce, a po 17:00 bankowe ograniczenia gotówkowe.
Chociaż na co dzień płacimy kartą, czy płacimy blikiem, czy płacimy przelewem i nie nosimy ze sobą gotówki, bo to jest niewygodne, to jak nam ktoś powie, że tej gotówki nosić nie będziemy, no to pewnie jakiś wetest społeczny się podniesie.
Argumentami za wprowadzeniem tego rodzaju ograniczeń jest przede wszystkim walka z szarą strefą, z praniem pieniędzy, z finansowaniem przestępczości.
Ale czy tylko i czy na pewno Anna Rokicińska sprawdzi, skąd biorą się ograniczenia, dlaczego wielu z nas woli płacić gotówką? Gdy mówię wielu, to mam na myśli ponad połowę Polaków. Tak odpowiadaliśmy w ostatnim badaniu na temat limitów płatności podczas transakcji gotówkowych. Limitów nie lubimy, za to z gotówką zaprzyjaźniliśmy się już dawno, dawno temu i nie chcielibyśmy, aby nas ograniczała w jakikolwiek sposób. No i brak z pewnością, tak, ale jeśli chodzi o samo płacenie, to zupełnie inny temat. Tym zajmiemy się tuż po 17, a po 17.30 dołączy do nas Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych. Olga Bobienko zapyta m.in. o to, czy możliwość płacenia bez zostawiania po sobie cyfrowego śladu, czyli płacenia gotówką, jest dziś luksusem. A na koniec, w ostatniej godzinie, zawód wyuczony, fachowiec.
Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie.
Już teraz zdarza się, że doświadczeni fachowcy osiągają właśnie porównywalne, a nawet czasem wyższe te dochody niż dyrektorzy zarządzający, specjaliści IT czy nawet prawnicy.
Kacper Badura sprawdzi, jaki zawód wyuczony zapewni w Polsce najlepsze zarobki dziś albo za kilka lat. Czy najlepiej pracuje się elektrykom, a może mechanikom, ewentualnie stolarzom. Moim gościem po 18.30 będzie Dorota Żuchowicz z pracowni badania potencjału Talent Map. Dlaczego absolwenci branżowych szkół zawodowych czasem mają problemy ze znalezieniem pracy, podczas gdy pracodawcy w tym samym czasie deklarują, że wciąż szukają fachowców idealnych? No właśnie, fachowiec idealny to jaki? 224, 280, 280. Słuchaczki i słuchacze mają głos do 19.00.
I can hold his brother.
To też w nawiązaniu do tego, o czym opowiadała Ada Calińska-Czaniecka w serwisie informacyjnym, prosiłem Państwa o raport z pociągu, tego, który jedzie, być może jedynego, który przyjechał, bo w ostatnich dniach wsiąść do pociągu to tu i ówdzie wielka sztuka, byle jakiego, no i w środku też różnie bywa. Pan Maciej napisał, natomiast proszę nie psuć kolejom opinii. Tak, w czasie silnych mrozów i upałów są kłopoty, bo to koleje elektryczne, ale generalnie koleją podróżuje się super. Zgadzam się z panem, panie Macieju, choć musi pan przyznać, że trudności tu i ówdzie ostatnio się jak szyny uwypukliły. Czekam na listy popołudnie małpanowyświat.online, czekam na raporty, a może byśmy jutro o tym sobie porozmawiali w popołudniówce. Panie Macieju, mam nadzieję, że włączy się pan do tej dyskusji w jutrzejszym popołudniowym programie. Na razie 16:16, a my zgodnie z dzisiejszym scenariuszem porozmawiamy o tym, czym żyje albo żyła przez cały dzień polska polityka, od walki z dezinformacją po edukację obronną i wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Już Państwo wiedzą, czym będzie zajmowała się nowa pełnomocniczka do spraw wzmocnienia odporności państwa. Została dziś oficjalnie powołana przez rząd. To Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dlaczego przestaje pełnić dotychczasową funkcję związaną z programem SAFE? Myślę, że od tego pytania i od odpowiedzi na to pytanie powinniśmy rozpocząć rozmowę z Olgą Bobienko, która jest już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To już nie SAFE, tylko szersze rozumienie bezpieczeństwa.
To ciągle SAFE, ale dokładnie szersze rozumienie bezpieczeństwa. No bo ta nowa funkcja ma rzeczywiście, będziemy używać tego słowa dosyć często w ciągu najbliższych minut, szerszy właśnie zakres niż dotychczasowe obowiązki. Pełnomocniczka będzie koordynowała teraz działania administracji rządowej na rzecz wzmacniania odporności państwa. To tak też zostało oficjalnie nazwane w trakcie konferencji prasowej. Czyli co to oznacza? Jest to jednocześnie walka z dezinformacją, budowanie bezpieczeństwa informacyjnego, ale także między innymi edukacja obronna społeczeństwa. Są w tym również inne wątki i w związku z tym głos oddamy również samej Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która wypowiadała się w trakcie konferencji prasowej, ale wcześniej o tej zmianie mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. No jest to związane z przejściem do kolejnego etapu. Pani minister jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ja akurat mogę całkiem sporo powiedzieć o współpracy z panią minister, bo razem współpracowaliśmy w czasie, kiedy trwała prezydencja, w czasie, kiedy ja byłem ministrem do spraw europejskich. I z całą pewnością można powiedzieć, że pani minister jest tą osobą, która projekty dowozi wszystkie perfekcyjnie. Natomiast no jest to takie, można powiedzieć, przejście do trochę nawet rozszerzonego, ale trzeciego etapu wdrażania projektu SAFE.
I sama Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała, że to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej pracy i dlatego też powiedziałam, że to trochę jest SAFE, chociaż nie do
SAFE
końca
2,
SAFE.
Już 3.0 właściwie.
Już 3.0, tak, bo to jest trzeci etap, o czym też mówił Adam Szłapka i o czym też będzie mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji, dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, że nie będzie już pełnomocnika do spraw programu SAFE, tylko pełnomocnik do spraw wzmacniania odporności państwa. Co to oznacza? Poza moją rolą w Ministerstwie Obrony Narodowej, którą Państwo znacie już od tygodnia, czyli odpowiedzialność za modernizację, za wyposażenie polskiej armii, za wszystkie zakupy oraz za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla polskiej armii, rola pełnomocnika rządu będzie też prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE. To znaczy, po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym.
No i oczywiście to nowe stanowisko oznacza ten szerszy zakres obowiązków. Sobkowiak-Czarnecka ma właśnie koordynować działania administracji związane z budowaniem odporności państwa. To sformułowanie właśnie budowanie odporności państwa przewijało się w trakcie tej konferencji prasowej dosyć często. Sama również podkreślała, że właśnie chce dopilnować, aby te wszystkie umowy zostały zrealizowane na czas, żeby krajowe firmy jeszcze mocniej istniały na tym europejskim rynku zbrojeniowym. Sobkowiak-Czarnecka ma także odpowiadać za działania, które mają właśnie zwiększać przygotowanie na te sytuacje kryzysowe, czyli między innymi dotyczy to rozpoznawania dezinformacji, szukania wiarygodnych informacji, ale również przygotowań na takie ewentualne zagrożenia. Ze strony dziennikarzy padło również pytanie, co jeśli będzie taka godzina W, więc no, między innymi to, tak jak tłumaczyli przedstawiciele rządu, to jest taki element szerszej koncepcji odporności państwa, więc to jest zarówno wojsko i sprzęt, ale również gotowość instytucji i samych obywateli. No i ciekawostką jest to, że po raz pierwszy w jednym stanowisku połączono odpowiedzialność za tak różne obszary bezpieczeństwa, bo Sobkowiak-Czarnecka koncentrowała się właśnie przede wszystkim na tym programie SAFE, czyli unijnym instrumencie finansowania inwestycji obronnych. Teraz te kompetencje obejmują właśnie tę odporność informacyjną, społeczną. To się wpisuje w coraz częściej stosowane w państwach NATO podejście do tej odporności całego państwa, które zakłada, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas, obywateli, to nie tylko tutaj decyduje armia i uzbrojenie, no ale także to przygotowane społeczeństwo, sprawna administracja i skuteczna walka z dezinformacją. No, jest to kolejna zmiana organizacyjna w tym obszarze w ostatnich miesiącach, no bo rząd przekonuje też, że wraz z wejściem tego programu SAFE w fazę realizacji jest już potrzebna nie tylko koordynacja zakupów i tych inwestycji obronnych właśnie, ale to spojrzenie łapiące również nas, obywateli, i odpowiednio wyedukowanych obywateli. No i miejmy nadzieję, że również za tym idzie także przygotowanie infrastruktury, z której my jako wyedukowani obywatele będziemy mogli także korzystać, bo to wcale nie musi być takie oczywiste. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych dniach, no bo też nie zabraknie komentarzy, jeżeli chodzi o tę zmianę. No i zobaczymy co i jak. Natomiast to jest jeden z wątków, o których chciałam dzisiaj wspomnieć, bo oczywiście jest jeszcze kwestia dwóch wież i tego, że
Którego nie ma,
które umorzono i o którym to umorzeniu dzisiaj informował prokurator.
Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
No i oczywiście to jest kwestia tego, żeby jeszcze Państwu przypomnieć, bo o śledztwie w sprawie dwóch wież mówiliśmy wielokrotnie, zresztą dużo się o tym mówiło, to też jest temat, który rozpalał opinię.
Co ciekawe, mówiło się o tym wtedy, gdy prokuratura odmawiała wszczęcia tego śledztwa, ale to jeszcze w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
Dokładnie. No i teraz warszawska prokuratura umorzyła to śledztwo, zresztą przypominając, toczyło się ono w kierunku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem austriackiego biznesmena. Ta sprawa dotyczyła niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, właśnie tak jak wspomniałeś, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. To jest, właśnie przypominając, to była kwestia wybudowania w centrum Warszawy dwóch biurowców na gruntach należących do spółki. Do tego przygotowania projektu zaangażowano austriackiego przedsiębiorcę Geralda Birkfellnera. I ostatecznie inwestycja nie została zrealizowana, a afera wyszła na światło dzienne w 2019 roku. I tak na Birk Kellner twierdził, że został oszukany przez prezesa PiS-u podczas przygotowań inwestycji. Zresztą wtedy też w tym 2019 pojawiły się zapisy rozmów między przedsiębiorcą a Jarosławem Kaczyńskim, do których to dotarła Gazeta Wyborcza. I na zlecenie osób reprezentujących spółkę Srebrna miało być tutaj przeprowadzone, miał być przeprowadzony szereg prac, których łączną wartość Birk Kellner oszacował na 1 300 000 euro. Tego wynagrodzenia, jak twierdził, nie otrzymał. No i z kolei Jarosław Kaczyński wskazywał, że cały projekt nie wyszedł poza fazę planów, a wszystkie działania były prowadzone zgodnie z prawem. No, teraz dowiadujemy się, że to postępowanie zostało umorzone, a z kolei jeszcze jakiś czas temu Jarosław Kaczyński został przesłuchany w sprawie tych dwóch wież jako świadek, ale prokuratura podkreślała, że jest to element gromadzenia materiału dowodowego. Nikomu nie postawiono zarzutów, no a szef PiS-u utrzymywał, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Z kolei o samym postępowaniu mówił jako o postępowaniu politycznym. No i dzisiaj dostaliśmy tę informację o umorzeniu śledztwa. Jednocześnie także pytanie dotyczące tego przebiegu śledztwa i dzisiejszej decyzji prokuratury padło na tej konferencji po posiedzeniu rządu i tak na nie odpowiadał rzecznik gabinetu Adam Szłapka.
Decyzje prokuratury, czy rejonowej, czy okręgowej, z zasady nie są przedmiotem obrad Rady Ministrów. To znaczy ja nie przypominam sobie, żeby taka dyskusja się na Radzie Ministrów odbywała i w tej sprawie też takiej dyskusji nie było. No trudno mi komentować decyzję niezależnego prokuratora.
Dzisiaj także, jeżeli chodzi o pełnomocników Birk Kellnera, to Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję, bo śledczy uznali, że w wątkach doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a także kwestiach korupcyjnych nie znaleziono znamion czynu zabronionego. Takie szczegółowe podstawy umorzenia mają być też podane po uzyskaniu tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, i więc to jest też tego kwestia dzisiaj w trakcie tej konferencji. W trakcie konferencji rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówił, że części tych informacji nie może przekazać, dopóki to właśnie nie zostanie przetłumaczone, więc to jest też kwestia tego oczekiwania na to, tak to nazwijmy. No a jeszcze wracając do tych zapowiedzi złożenia zażalenia na decyzję prokuratury, to także mówił o tym dzisiaj w mediach pełnomocnik biznesmena Jacek Dibła.
Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania przede wszystkim potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
Z kolei Roman Giertych napisał w mediach społecznościowych, że spodziewał się takiej decyzji prokuratury i tak zacytuję jeszcze fragment, że zgodnie z tym, czego się spodziewałem, po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego śledztwo zostało umorzone. Znamienne jest też to, że prokuratura okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek. To już zostawię. To akurat mogą Państwo w całości ten wpis zobaczyć w mediach społecznościowych. Więc jeszcze tylko przypominając, sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Myślę, że tych komentarzy również po dzisiejszej decyzji będzie więcej. No a oprócz tego, że więcej, to pewnie możemy powiedzieć, a wręcz podsumować, sprawa będzie rozwojowa.
Pani Karolina komentuje w grupie osób patronujących. Kolejna afera, która rozpalała opinię publiczną, kończy się hasłem: nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? No zobaczymy, pani Karolino. Czekamy, przyglądamy się, wsłuchujemy się także w komentarze. Olga Bobienko dziś zajmowała się tym niełatwym, jak państwo wiedzą, zadaniem. Bardzo dziękujemy. A wracając jeszcze do odporności państwa, pan Hubert chyba źle coś zrozumiał, bo myślał, że chodzi o odporność państwa, czyli naszych słuchaczy. No najlepsza jest witamina C, a czasem trzeba jeszcze przegryźć czosnkiem, no i sport uprawiać oraz nocy nie zarywać, dobrze spać. A jeśli chodzi o państwo polskie, a to ja się nie znam. Hubert, nasz słuchacz, pisze, państwo mogą pisać w popołudnie@nowyswiat.online. Gorillaz. A, wczoraj spodobała się państwu piosenka z powerem w tytule, to dzisiaj mamy jeszcze jedną. Dużo powera państwu życzymy. We got the power. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a poof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. Wczoraj graliśmy People Have the Power i Patti Smith i to się państwu tak bardzo spodobało. A tymczasem w pogodzie wieje ciepłem tu i ówdzie, a w innych miejscach wieje chłodem. Jak to się stało? Pytają niektórzy. W Polsce mamy dwa rodzaje pogody. Na północnym zachodzie chłodną, na południu jest jeszcze ciepło, które w ostatnich dniach dało się wszystkim we znaki. Granica między chłodem a ciepłem przebiega od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk. Strefa frontowa związana z niżem z nadmorza norweskiego i północnej Finlandii rozciąga się właśnie od Finlandii przez kraje bałtyckie, Polskę, a następnie przez centralne Niemcy aż po wschodnią Francję. Nad zachodnią i północno-zachodnią, a także północną Polską pojawiło się chłodniejsze polarne powietrze. I teraz możemy sprawdzić, jak to wygląda na termometrach, żeby wszystkim uświadomić, gdzie jest najchłodniej i najcieplej. W Słubicach równo 20 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie i Tarnowie 33,5. I to właśnie ta różnica temperatur napędza dziś niebezpieczne burzowo-deszczowe zjawiska w pogodzie. Najwięcej chmur zawisło nad nami od Warmii i Mazur przez Kujawy, Mazowsze i Wielkopolskę po Dolny Śląsk. I tam także można zaobserwować przelotne opady deszczu oraz burze. Pierwsze pojawiły się w rejonie Tatr. Towarzyszyły im silne opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, ale w 10 minut. Oraz porywy wiatru dość silne do 70-80 km na godzinę i grad. Jak informują synoptycy, w kolejnych godzinach aktywność burzowa będzie wzrastać nie tylko w rejonie Karpat, ale również w Sudetach oraz na zachodzie kraju. 224, 280, 280. Pogoda, która krzyżuje plany, ale także pogoda, która sprawia, że widok za oknem zmienia się bardzo szybko. A czasem wygląda groźnie, ale czasem bardzo ładnie. Dzięki państwa fotografiom, to wiem. Popołudnie, @nowyswiat.online. Black Grape. Loses like to keep shit falling down.
so to say before I heard the hiss. Don't get mixed up in the plans of fools. Things get full and you're bound to lose. They come with problems that just don't exist. Drip, drip, drip like a human cyst. Always get it wrong, but they will never admit. Loses plans always turn to shit.
Ask over tips, you would push down the stairs. And fight times we